Jest godzina 8.13, jesteśmy w samym sercu Rzeszowa, w hotelu Bristol, który jest na rzeszowskim rynku. Słońce świeci, chociaż jest chłodno. Przyjechaliśmy tutaj do Rzeszowa, bo jest kongres 590. Wczoraj uroczystość. Prezydent wręczał swoje własne nagrody dla tych, którzy zasłużyli się w gospodarce. Wśród nagród jedna wyróżniona, nagroda specjalna. I tą nagrodę osobiście prezydent wręczył Czesławowi Langowi, który jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Jak pan się czuł w momencie, kiedy dostawał pan z rąk prezydenta specjalną nagrodę gospodarczą?
Czuję się bardzo wyróżniony, naprawdę bardzo wyróżniony, bardzo piękna, piękna inicjatywa. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o sport, no to byłem jedyny, który otrzymał taką nagrodę i naprawdę bardzo, bardzo chciałem podziękować panu prezydentowi, że docenia to, co się robi, że docenia całą naszą gospodarkę, że docenia inicjatywy wielu, wielu ludzi w różnych dziedzinach. No i akurat, że tutaj też się widzi, że sport to nie tylko sport, że to nie tylko, nie wiem, jazda na rowerze, ale też doskonała możliwość rozwijania gospodarki poprzez wiele, wiele innych możliwości działania, bo rower, ja ostatnio jakieś tam badania gdzieś mi wpadły do ręki, że prawie 10 milionów Polaków jeździ na rowerze i to pociąga za sobą budowę ścieżek, infrastrukturę, to raz, dwa. Oczywiście poprawia samopoczucie tym, co jeżdżą na tym rowerze, bo jeżdżą sobie użytkowo i turystycznie i tak dla sportu trochę. No i mówię, cieszę się bardzo, że pan prezydent docenił to, że przez prawie 26 lat zbudowaliśmy bardzo silną markę polskiej imprezy sportowej Tour de Pologne, bo wiadomo, że też w sporcie jest tak samo konkurencja, jak i w gospodarce. Kiedyś to był podział taki na dwa światy, prawda, żelazna kurtyna dzieliła sport amatorski, sport zawodowy. W momencie, kiedy to wszystko się połączyło, prawie 800 imprez wpisanych do kalendarza światowego. No i tam trzeba by było zbudować swoją pozycję. Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta, wielkie tradycje kolarskie, państwa, które bardzo zawsze stawiały na kolarstwo, to się rozwijało, a tutaj cały ten blok wschodni opierał się na wyścigu pokoju. Wyścig pokoju, bardzo fajna impreza sportowa, ale bardziej oparta na polityce, bardziej oparta na tym, że to nie była taka impreza organizowana przy współpracy ze sponsorami i tak dalej. To po prostu była inicjatywa taka rządowa, gdzie no zależało, prawda, partii rządzącej na tym, żeby mieć takie swoje trochę narzędzie propagandowe. Ale mówię, impreza zawsze, zawsze bardzo, bardzo fajna. Jak się zmienił ustrój, impreza upadła i była wielka, wielka pustka. Dlatego mówię, cieszę się bardzo, że pan prezydent docenił to, że zbudowaliśmy wspólnie razem, nie ja sam, ale jako Polska, swoją markę, która można powiedzieć należy do pięciu.
I wśród tych wielkich wyścigów kolarskich Tour de Pologne jest na którym miejscu? Jak jest oceniane?
Można powiedzieć, jest Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta Espania, jest Tour de Pologne, czyli jesteśmy praktycznie po tych trzech wielkich turach, wyścigach z wielkimi tradycjami zawodowymi, bo przypomnijmy, Tour de Pologne został rozegrany pierwszy raz w 1928 roku, no czyli piękna tradycja. Później po wojnie był zawsze organizowany, ale był w cieniu wyścigu pokoju, no bo na ogół była taka polityka, żeby to, co było tam przed wojną, to raczej nie było mile widziane, prawda? Gdzieś tam było zepchnięte do tyłu, był przyśmiany wyścigiem pokoju. No i później, kiedy zmienił się cały ustrój, no zobaczyłem wielką szansę na to, żeby ten wyścig wprowadzić do grona najważniejszych wyścigów świata.
I jak krok po kroku, jak to wyglądało? Co było najtrudniejsze?
Ja mieszkałem 15 lat w Italii i ścigając się w Giro d'Italia, Tour de France, wszystkie wyścigi, bardzo mi tak zależało. Mówię, kurczę, dlaczego my musimy się ścigać tylko we Włoszech, czy we Francji, czy za granicą, żeby to było ważne, a w Polsce nie mamy takiej imprezy, gdzie przyjeżdżają najlepsi kolarze świata i to też jest ważne. I to było takie po prostu mój cel, moje marzenie, tak nie wiem, jak zdobyć medal olimpijski, czy medal mistrza świata, żeby polska impreza trafiła do grona najważniejszych imprez świata. I w zasadzie no, 26 lat pracy nad tym.
Wiele drzwi było zamkniętych. Kto panu otwierał drzwi po kolei?
Na pewno były.
Kto był pierwszy?
Na pewno początek był bardzo trudny, bo to było tak, że który też jeszcze my Polacy nie byliśmy świadomi tego, że poprzez sport można się promować, że sport jest też takim dobrym narzędziem do tego, żeby pokazywać swój kraj i tak dalej. I to wszystko, no ja na początku inwestowałem bardzo dużo swoich pieniędzy, które zarobiłem będąc kolarzem zawodowym, ale powoli pokazywałem firmom, że po prostu poprzez sport można pokazać swoją markę, można budować swój wizerunek, można ocieplać swój wizerunek, można, naprawdę jest to doskonałe narzędzie takiego budowania wizerunku i promocji. No i oczywiście tutaj współpraca z mediami, z Telewizją Polską, praktycznie od samego początku żeśmy wspólnie razem budowali tą markę. Teraz już Tour de Pologne to jest kolarska Liga Mistrzów, to jest parę godzin transmisji dziennie z każdego etapu. To jest sygnał, który jest wysyłany do 120 państw na całym świecie, czyli dobierając trasę wyścigu, tak dobieramy tę trasę, żeby pokazywać, jak Polska się zmienia. Pamiętam, pierwsze Tour de Pologne, jak robiliśmy, to ciężko było w ogóle zakwaterować gdzieś tych kolarzy. To było 26 lat temu. Drogi, dziury, jeszcze, prawda, jak to wszystko się zmieniało. W ogóle taki był szok, bo pierwszy wyścig wystartował z Warszawy, spod hotelu Warszawa, jeszcze nieodnowionego. No i przyjechały te polskie ekipy, jeszcze tak jak kiedyś, każdy na innym rowerze, każdy jakaś inna koszulka, rowery gdzieś tam przywiązane takimi sznurkami na tych nyskach takich jeszcze, bo to nie było takich wozów technicznych. Podjechali, nie wiem, Włosi, Francuzi, samochody jednakowo pomalowane, jednakowe rowery, jednakowo ubrani. No to był wielki, wielki taki szok dwóch światów, prawda? No ale cieszę się bardzo, że krok po kroku doprowadzaliśmy nasz wyścig do coraz to wyższej klasy. Naprawdę to jest ciężka praca i dyplomatyczna, i też organizacyjna, ale tu pokazaliśmy w tym wyścigu, że my Polacy niczym nie jesteśmy gorsi właśnie od Francuzów, od Włochów. Mi zawsze utkwił taki list, który napisali pierwsi organizatorzy wyścigu Tour de Pologne. To się jeszcze też nazywało Bieg dookoła Polski. To byli członkowie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, Przegląd Sportowy, i napisali do organizatorów we Francji, którzy już robili Tour de France, że noszą się z zamiarem, żeby tutaj w Polsce zorganizować wyścig etapowy. No i dostali taką odpowiedź od organizatorów Tour de France: słuchajcie, to jest tak trudne i tak ciężkie, że wy się lepiej za to nie bierzcie, bo nie dacie rady. No ale
okazało się, że Czesław Lang daje radę. A jaki jest budżet Tour de Pologne?
Budżet Tour de Pologne to jest około 6-7 milionów euro, ponieważ to jest naprawdę impreza, no musi spełniać wszystkie takie warunki jak Tour de France, jak Giro d'Italia, czyli pula nagród, trzeba wyżywić, zakwaterować prawie 150 osób dziennie, prawda? To jest naprawdę potężna machina, taka też logistyczna, trzeba wyprodukować sygnał, czyli żeby ten sygnał był taki no najwyższej jakości. Telewizja Polska wspólnie z nami, ściągamy z Francji całą ekipę, tą, która robi na co dzień właśnie tego typu wydarzenia jak Paryż-Dakar, jak Tour de France, czyli ściągamy operatorów na motorach, helikoptery, cała ta technologia. No i wtedy ten obrazek, który tutaj zrobimy, który tutaj wyprodukujemy, no trafia do ponad 120 państw i jest chętnie oglądany, bo właśnie kolarstwo ma to do siebie, że ono jedzie do ludzi, że to nie jest w jednym miejscu, tylko jedziemy przez, nie wiem, w tym roku przejechaliśmy ponad 500 miejscowości, jadąc przez Polskę, przejeżdżając około tam 1300
kilometrów. I tak jest, że wszędzie są ludzie na ulicach, wszędzie kolarzy są witani?
To jest dla nas największa nagroda. No, proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 7 dni na startach, premiach i mecie, wzdłuż całej trasy jest około, tak szacowane, około 3-3,5 miliona ludzi. Czyli naprawdę cieszą się ludzie, że ten wyścig, bo to nie jest wyścig, nie jest w ogóle impreza taka komercyjna. Jest to dane ludziom za darmo, to przyjeżdża do ludzi. Nie wiem, jest to gdzieś w małej miejscowości, gdzie nigdy by nie myślał, że pojedzie gdzieś na jakąś imprezę, a ta impreza do niego przyjeżdża i się bardzo utożsamiają. My Polacy kochamy kolarstwo, bo właśnie ono jest blisko ludzi. Kolarstwo nie jest sportem takim gdzieś oddalonym, takim bardzo bogatym. Jest bardzo, bardzo blisko ludzi. Wystarczy spojrzeć nawet skąd pochodzą sportowcy, kolarze. To na ogół z małych miejscowości, jakichś wioseczek, miasteczek, prawda?
Pan jest po raz pierwszy na kresie 590?
Jestem po raz pierwszy.
I jakie wrażenie?
Fantastyczne wrażenie. W ogóle sam otworzyłem wielkie oczy, będąc na lunchu z panem prezydentem, gdzie było około 20 czy nawet więcej firm nominowanych do nagrody pana prezydenta i każdy o sobie mógł opowiedzieć, co robi. No, ja sam naprawdę nie zdawałem sobie z tego sprawy, że mam tak fantastyczne firmy, tak konkurujące na całym świecie z nowoczesnymi technologiami, jakieś światłowody, te technologie kosmiczne, oświetleniowe, gdzie robimy wielkie, na przykład, nie wiem, projekty w Barcelonie, w Nowym Jorku, firmy meblarskie, które, nie wiem, zrobiły cały gabinet ONZ. No naprawdę jestem dumny z tego, że mieszkam w takim kraju, gdzie są tak fantastyczni ludzie, gdzie są ludzie, którzy nie boją się wyzwań i jesteśmy naprawdę bardzo takim wartościowym narodem.
A jeśli chodzi o rowery, to jeździ pan na rowerze produkcji polskiej, czy nie?
Już nie ma rowerów produkcji polskiej.
Nie ma.
Nie ma rowerów.
Czyli jesteśmy fantastyczni w kosmosie i wszędzie, a powiedział pan, 3 miliony Polaków jeździ na rowerze codziennie, tak, ale nie ma polskich rowerów.
Generalnie tak jest, ja powiem, jak to jest. Są dwie czy trzy firmy globalne, tak jak Shimano, Campagnolo, która robi osprzęt, czyli osprzęt to są przerzutki, hamulce i tak dalej, i w zasadzie żadne państwo nie ma takiego swego roweru. Jest tylko rama, a ramy też są dwie czy trzy firmy w Tajlandii, które robią te ramy z włókna węglowego i tylko się maluje na dane życzenie. No nie wiem, możemy sobie zrobić rower Radio Wnet i pomalować go, a osprzęt, który do niego wkładamy, to będzie albo Shimano, albo Campagnolo, albo SRAM. Także,
Chińczycy nie mają własnych rowerów?
Chińczycy, no może takie turystyczne, tak, takie turystyczne mogą mieć. W Polsce też na ogół są firmy, tak jak firma Cross, która składa rowery w Polsce, ale żeby złożyć rower, to się kupuje wszystkie komponenty gdzieś tam za granicą. Podobnie nawet jak Romet kiedyś, który istniał, prawda? Ja sam się ścigałem, przecież Romet produkował rowery Jaguar. No to rama była zrobiona w zakładach, ale już ten osprzęt, który się wkładało, Campagnolo i tak dalej, no to był, bo osprzęt do roweru, mówię tutaj o rowerach wyścigowych, wyczynowych, jest bardzo specjalistyczny. To już na przykład te tworzywa, z których jest robiony, to duraluminium, później tytan, później inne, to już są takie technologie kosmiczne, bo chodzi o to, żeby to był lekki rower. Teraz rower waży 6,5 kg z kołami, ze wszystkim, to jest naprawdę bardzo lekki i głównie jest zrobiony z włókna węglowego. Także te technologie są tak bardzo zaawansowane i ciężko gdzieś się tam przebić. No mamy polską firmę, która robi rowery, to jest firma Cross, ale one są składane. Tu nie ma takiej produkcji. Jest kilka może małych takich firmek, gdzie tam ktoś robi ramy takie na, już właśnie z tego włókna węglowego, ale to jest tak bardzo, bardzo znikomo, kilka ram w ciągu roku.
Teraz czuje pan na pewno konkurencję, szczególnie na ulicach miast, elektryczna hulajnoga. Denerwuje pana?
No tak, przede wszystkim zachowanie się ludzi z tą hulajnogą, bo dobrze, hulajnoga hulajnogą, ale no musimy wprowadzić jakieś zasady jazdy na tej hulajnodze, bo widać często gdzieś te porzucone hulajnogi pędzące między ludźmi, prawda, i tak dalej, to jest no...
Nogi do Tour de Pologne?
Hulajnogi, no raczej nie, chyba że... Na pewno nie elektryczne. Jak gdzieś nam się odpychali za pomocą własnych mięśni, to możemy próbować.
Dzisiaj pan ma zamiar zrobić tur wokół Rzeszowa razem z prezydentem miasta, czy dobrze pamiętam?
Tak, właśnie, bo tutaj planujemy z firmą Orlen. Już w ubiegłym roku zaczęliśmy robić taką imprezę, Puchar Świata, bo tu mówimy o Tour de Pologne, to jest Kolarska Liga Mistrzów, to jest World Tour, prawda, te teamy takie najmocniejsze przyjeżdżają, ale mi z kolarstwa uciekła gdzieś narodowość. Ja pamiętam właśnie, no chociażby te wyścigi pokoju, prawda, gdzie przyjeżdżały reprezentacje poszczególnych państw, Polska, Włochy, Francja, Niemcy, no dla nas największym wyzwaniem było zawsze walczyć z Rosjanami i z Niemcami, to był dla nas, nie patrzyliśmy, kto przyjechał z Francji, czy z Włoch, czy z Niemiec, tylko kto przyjechał, jaki Rosjanin przyjechał, czy jaki Niemiec, czy jaki ewentualnie Czech, no i to była dla nas ta konkurencja, ale uciekła gdzieś ta narodowość z kolarstwa i dlatego postanowiliśmy w ubiegłym roku już w Bukowinie zrobić taką imprezę, gdzie jest jazda drużynowa na czas, gdzie ścigają się reprezentacje poszczególnych państw. I tutaj w przyszłym roku, też koniec sierpnia, chcemy zrobić naprawdę piękny, piękny wyścig w Rzeszowie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję nagrody specjalnej prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. Czesław Lang był gościem poranka w NET. Jest godzina 8:27 i w Poranku Wnet posłuchamy teraz piosenki, panie Czesławie.
Dziękuję.
Ale to nie będzie Czesław śpiewa, zaśpiewa Edyta Bartosiewicz. Patrzę na walizkę, którą przewozimy, sprzęt, żeby nadawać poranki z różnych miejsc Polski, z różnych miejsc na świecie. Na walizce napisane Ochnik. Patrzę na gościa, który przyszedł, do którego zaprosiliśmy do studia. Ochnik. Walizka nie ma na imię Marcin, a gość ma na imię Marcin. Dzień dobry panu.
Witam wszystkich.
I teraz pierwsze pytanie, jaka jest różnica między walizką a panem?
No, tam bez imienia, także tam bezimiennie. Bardziej rodzinnie, tutaj bardziej personalnie.
Firma Ochnik, rodzinna firma, została laureatem Nagrody Prezydenta w kategorii firmy rodzinnej. To można opowiedzieć, 30 lat ma firma.
Tak, w tym roku właśnie wczorajsza nagroda jest takim ukoronowaniem 30 lat działalności. W zeszłym tygodniu mieliśmy jubileusz 30-lecia, świętowaliśmy to z naszymi współpracownikami. W związku z tym jest to takie, no dobra, miłe z punktu widzenia naszego takie podsumowanie tych 30 lat działalności, no i 30 lat codziennych wyzwań naszego zespołu.
30 lat temu pana tata rozpoczynał działalność, pana mama razem rozpoczynali.
Nie, tutaj u nas akurat nietypowo trochę, bo działalność rozpoczynali oficjalnie bracia Jacek i Czarek. Rodzice wspierali ich finansowo i mentalnie, tak, jakby podejściem do współpracy z innymi, a jakby tymi założycielami bezpośrednimi są bracia.
Jacek i Czarek.
Tak.
Jacek z Czarkiem usiedli przy stole i powiedzieli sobie tak, zakładamy firmę. Jacek zapytał Czarka, jaką? Czarek odpowiedział...
Tak. No, nie do końca tak było. Bardziej to było spontanicznie, nie tyle przemyślane, co brat, ojciec kupił mu skórę, skupił 5 metrów skóry na kurtkę skórzaną, pojechał Jacek do krawca, on lubił trochę szkicować, rysować, narysował sobie kurtkę, krawiec mu ją uszył, no i kurtka spodobała się jego bratu, jego koledze Jacka i mówi, no to czy by mu nie odsprzedał. No i rzucił cenę, kolega powiedział ok. No i za sprzedaną kurtkę ojciec kupił skórę na 3 kurtki. No i powtórzyli to, zrobili to samo, później na 9. No i tak się zaczęła ta, można powiedzieć, a w tamtym czasie taka spontaniczna przygoda z biznesem.
Czyli zaczęło się od przypadku, od chęci, od...
Od przypadku, ciekawości, no i może tutaj należy wspomnieć właśnie ojca, takiej trochę smykałki do interesu na tamte czasy, tak? Że gdzieś tam ten handel ojcu był bliski, no i gdzieś to widzieliśmy, no i pewnie gdzieś to zostało w sposób taki przypadkowy przełożone na kolejne pokolenie.
I w takim razie jak skokowo to wyglądało, jak rosła rodzinna firma?
Wie pan co, skokowo to było bardzo szybko, ponieważ bracia jakby akurat są z tych osób mniej rozrzutnych, w związku z tym wszystko co uzyskiwali ze sprzedaży dalej reinwestowali i w ciągu 2 lat firma urosła do 170 pracowników i 2 zakładów produkcyjnych, także to było raczej takie dobra, o fajnie idzie, w związku z tym no dobra, powiększamy się, tak jakby...
170 pracowników po 2 latach. I co dalej?
I dalej to się jakby rozwijało, powiększała się, tak tam doszliśmy do bracia. Doszli do 300 osób. I później byliśmy takim typowym producentem odzieży skórzanej. Tak produkowaliśmy, sprzedawaliśmy do różnego rodzaju firm, które miały sklepy w największych miastach Polski. Tak działo się do 2004 roku. W 2002-2003 roku zaczęły powstawać w Polsce centra handlowe. I jakby zdecydowaliśmy się znów w sposób trochę taki nieświadomy otworzyć jeden z salonów. Dwa salony, tak w sumie to było 2, bo to była Plaza Kraków i Galeria Łódzka. Zdecydowaliśmy się sami otworzyć je i nimi zarządzać. Okazało się, że po otwarciu te obroty były na tyle duże i stale rosnące, że jakby pozwoliły generować marżę na otwieranie kolejnych. I tak też od 2004 roku rozpoczęliśmy kolejny etap Ochnika, jakby przekształcanie się z firmy produkcyjnej w firmę detaliczną firmę handlową, która ze własną siecią sprzedaży.
Czyli jedno i drugie, czyli dwa procesy są w rękach rodziny, zarówno produkcja, jak i handel.
Tak, tak.
I to miało sens, to się opłacało.
Wie pan co, wydaje mi się, że tak, bo z punktu widzenia jakby prowadzenia sklepu przez producenta, sklep jest tylko miejscem sprzedaży. Z punktu widzenia innej firmy prowadzącej sklep, jakby sklep jest miejscem, w którym mamy generować marżę dla mnie jako handlowca. W związku z tym, dzięki temu mogła trochę obniżyć z jednej strony cena, a z drugiej strony ta marża została w jednych rękach, przez co no, była na tyle duża, tak, że pozwalała na kolejne otwarcia.
I tych sklepów jest ile w Polsce?
Obecnie mamy 101.
Czy firma zatrzymała się w granicach Rzeczpospolitej, czy też zaczęli panowie patrzeć, co się dzieje za wschodnią i za zachodnią i za wschodnią granicą?
Jeżeli chodzi o główny przychód generowany jest na rynku polskim, częściowo sprzedaż odbywa się jeszcze w Rosji, troszeczkę na Ukrainie, no i mamy własny sklep w Niemczech od 4 lat.
Czy jest coś, co utrudnia prowadzenie rodzinnego biznesu? Czy widzi pan jakąś barierę ze strony urzędów, ze strony prawa w Polsce, która jest przeszkodą w rozwoju?
Z punktu widzenia naszego, jakby branży, w której funkcjonujemy, tak naprawdę działamy na w miarę jasnym, przejrzystym rynku. W związku z tym jakby nie mamy żadnych przeszkód od różnego rodzaju instytucji we właściwym i sprawnym funkcjonowaniu.
Czyli nie ma tak, że czegoś pan konkretnego oczekuje od dobrej, złej zmiany, żeby coś zmieniła, żeby coś było nowego? Nie, po prostu potrafi pan funkcjonować w tym, co jest.
Tak, z punktu widzenia handlu detalicznego to, co się teraz dzieje, jest tą właściwą sytuacją dla rozwoju detalistów.
Rząd dobrej zmiany wprowadził konstytucję dla biznesu. Ona coś zmieniła, czy nie?
Wiem, co nie. Z naszego punktu widzenia na pewno te zmiany ułatwiają, tak? Ułatwiają. Część tych zmian pomaga w takich indywidualnych sytuacjach. Z punktu widzenia naszego nie. Na pewno to, co się nam pomogło, może nie tyle nam pomogło, co trochę zrównało te szanse funkcjonowania, to jest podnoszenie z jednej strony płacy minimalnej, z drugiej strony umów na jakby przejście na umowę o pracę. W naszej firmie zawsze zatrudnialiśmy wszystkich na umowę o pracę, w związku z tym część firm zatrudniało na umowy zlecenia. Gdzieś jakby to nam pomogło trochę wyrównywać szanse i te koszty, tak? Gdzie my mieliśmy zawsze wyższe od innych. Także to jest z takich rzeczy pozytywnych, które może bezpośrednio nas dotknęły w sensie pozytywnym.
Ile osób teraz zatrudnia pana firma?
Obecnie zatrudniamy 650, około 200 w centrali i około 450 w salonach.
I jakie są obroty firmy Ochnik?
W zeszłym roku udało nam się przekroczyć ten wymarzony próg 200 milionów, no i w tym roku jakby dobra, aktualizujemy strategię na kolejne wzrosty. Na razie nie chcę może wybiegać w przód, ale jest w sensie pozytywnym.
Czy to ten moment wręczenia nagrody przez prezydenta jakoś się odcisnął w pana myśli, pamięci? Czy był pan wzruszony?
Wie pan, to na pewno, tak jak mówiłem, byłem wzruszony z tego względu, że jakby jesteśmy w trakcie obchodzenia tych obchodów 30-lecia i na pewno to było taki kolejny element podsumowujący nasze starania, tak? Starania całego naszego zespołu i z mojej strony jest to takie, no dobra, dobre podsumowanie, jakby podkreślenie tej wdzięczności dla naszej rodziny i wdzięczności dla zespołu, z którym współpracujemy na co dzień, z który, no, można powiedzieć, że od wielu, wielu lat skutecznie realizuje te postawione cele, które, dobra, nie są, z jednej strony nie są łatwe, a z drugiej strony ta codzienność tych trudów, które nas czekają i różnych niespodzianek, jakby, no, dajemy radę.
Dotykam walizki, w której wozimy sprzęt, ona nie jest ze skóry.
Nie, nie. W 2012 roku jakby padła decyzja z uwagi na ograniczone możliwości rozwoju w obszarze odzieży i galanterii skórzanej. Padła decyzja na poszerzenie asortymentu o galanterię i odzież nieskórzaną. No i między innymi walizki znalazły się w tej ofercie. No i klienci jakoś tak cały czas pozytywnie akceptują te wszystkie zmiany, które wprowadzamy, no i to pozwala nam dalej się rozwijać i realizować różnego rodzaju plany.
Czy są już następcy?
Tak, w firmie w sumie pracuje już 4 osoby z nowego pokolenia. 4 osoby pracuje, w tym 2 nowego pokolenia. Ja jestem taką, można powiedzieć, półsukcesją, tak? Bo założycielami byli bracia, a w pewnym momencie zdecydowali się oddać zarządzanie najmłodszemu. I w tej chwili pracują 2 osoby, Damian i Anita, którzy równie w perspektywie tej kilkuletniej na pewno dostają coraz większy zakres obowiązków, tak? I myślę, że na przestrzeni 7 lat powinni być przygotowani do prowadzenia samodzielnego zarządzania poszczególnymi działami.
Pan jest najlepsza z możliwych firm, firma rodzinna?
Wiem, co, trudne pytanie. Nie jest łatwo, no ale funkcjonujemy, tak? Funkcjonujemy już 30 lat z sukcesami. No wydaje mi się, że tak, jak myślę plusy, minusy, no to zawsze są 2 rony medalu, ale na razie nie planujemy żadnych zmian i walczymy dalej.
A ktoś chciał kiedyś, złożył ofertę kupna państwa firmy?
Zainteresowanie tak, było to jakby co rusz trafiają się różnego rodzaju sytuacje, zapytania, no ale na razie pozostajemy w rękach ochników.
Jest godzina 7:43. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Marcin Ochnik był gościem Poranka Wnet. Wojciech Cejrowski występuje w Radiu Wnet raz w tygodniu. Studio Dziki Zachód i pozostawia swoją płytę, ale zanim ta płyta i posłuchają państwo piosenki, zakończymy nasze studio Kongresu 590.
Dziękuję.